Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Pozdrawiam Państwa serdecznie i zapraszam do wysłuchania katechezy. Dzisiaj o sakramencie małżeństwa. To już zakończenie tych naszych rozważań poświęconych temu sakramentowi od punktu 1655 do 58 w katechizmie Kościoła katolickiego. Przypominam, że sakrament małżeństwa, tak jak i sakrament święceń, to są sakramenty w służbie komunii, a więc w służbie wspólnoty. Bóg ogromnie zaryzykował, tworząc z nami rodzinę. Bo nieraz mówi się, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu i tak, żeby można było ewentualnie w pewnych odstępach, żeby można było powycinać sobie, prawda, z kim chcemy, a z kim nie chcemy tego zdjęcia mieć. Ale właśnie Bóg chce mieć takie zdjęcie z nami wszystkimi i to w ścisłej jedności zaryzykował, dlatego że my jesteśmy grzesznikami, a Bóg jest jedynie święty. Bóg zaryzykował, można powiedzieć, w tym, że każdego z nas chce zaprosić pod swój dach i każdego z nas chce uczynić dziedzicami tego domu Bożego, tych Bożych obietnic. I dlatego, kiedy tak sobie na to patrzymy, to możemy popatrzeć również na to, czy jesteśmy do Boga podobni. Kogo widzą ludzie, gdy patrzą na mnie? Nieraz krewni, znajomi spoglądają na dziecko i mówią, że ma rysy po tacie, po mamie, że oczka ma, prawda, po tacie, że nosek po mamie, a coś tam jeszcze, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc szukamy podobieństwa, szukamy tego, co łączy. I dlatego, kiedy patrzymy na siebie jako na dzieci Boże, na to, z kim Bóg chce mieć rodzinę, bo z każdym z nas Bóg chce mieć rodzinę, to co Bożego ludzie mogą znaleźć we mnie? Jakie rysy mam tego Ojca, który jest w niebie? Czy mam w ogóle takie rysy Ojca, który jest w niebie? W czym jestem do Niego podobny? W czym się upodabniam? Albo w czym staję się karykaturą mojego Ojca, który jest w niebie? Karykaturą, czyli czymś, co zniekształca obraz Boga. A tym, co zniekształca obraz Boga, jest grzech. I ten grzech również powinienem nazwać po to i wyznać i żałować za niego i oddać go Bogu po to, żeby właśnie upodobnić się do niego, żeby nie być karykaturą Boga, Ojca, który jest w niebie, ale żeby stawać się do niego podobnym i żeby ludzie widzieli, widząc mnie, widzieli Ojca, który jest w niebie, chwalili Ojca, który jest w niebie. I dlatego powiada apostoł, że ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. I to jest o nas. I to jest właśnie o nas. Popatrzmy nawet na tablice kamienne, na dekalog. To są dwie tablice, prawda? One są jak dwa odrzwia do domu Bożego. Pierwsze, mówimy, że to są trzy przykazania dotyczące naszych relacji do Boga, a drugie do bliźniego. Do bliźniego ze względu na Boga, pamiętajmy o tym. I patrzcie, że ta miłość do Boga i miłość do bliźniego, kto nie miłuje brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi, powiada Pismo. Dlatego właśnie miłość Boga i bliźniego są takimi drzwiami do domu Bożego. Są drzwiami, jak powiada Chrystus, też do nieba, do szczęścia wiecznego, do błogosławieństwa. Bo właśnie miłość jest największym przykazaniem, tylko miłość nie jest fałszowaniem rzeczywistości. O tym musimy pamiętać. Miłość nie jest zamykaniem oczu na zło. Miłość nie jest zamykaniem oczu na grzech. Bo miłość właśnie ma na celu dobro człowieka. A grzech przecież człowieka zabija. W związku z tym przymykanie oczu na grzech jest absolutnie działaniem niemiłosiernym względem człowieka. Bo jeżeli grzech sprowadza na człowieka śmierć, a ja w imię tak zwanej miłości, która z miłością nie ma nic wspólnego, zamykam oczy na grzech, zamykam oczy na zło i mówię, nic się nie stało, to jakby przyklepuję biedę tego człowieka. Przyklepuje równie pochyłą tego człowieka. Przyklepuje piekło tego człowieka. I to nie ma przecież nic wspólnego z miłością. Chociaż ja to sobie mogę nazywać i wytłumaczeń 1500 znaleźć. Ale to nie ma nic wspólnego z miłością, bo tak Chrystus nie robi. Chrystus tego biedaka kocha, ale zła nie zdzierży. Po to przyszedł, żeby pokonać to zło. To Chrystus pokonuje zło. A my jesteśmy tymi biedakami, którzy mają właśnie oddać to zło Chrystusowi w sakramencie pokuty i pojednania. I teraz Chrystus, zobaczmy, też chciał przyjść na świat i wzrastać w łonie świętej rodziny z Józefem, z Maryją, bo Kościół jest taką rodziną Bożą. Od początku istnienia jego zalążkiem, zalążkiem Kościoła byli ci, którzy z całym swoim domem stawali się ludźmi wierzącymi. Gdy nawracali się, pragnęli, by także cały ich dom był zbawiony. I rodziny te, przyjmując wiarę, były oazami życia chrześcijańskiego w niewierzącym świecie. Byli znakami nadziei, byli znakami tego szczęścia, które jest we wspólnocie z Bogiem. To są właśnie te znaki nadziei w świecie. Rodziny wierzące, rodziny chrześcijańskie, gdzie cały dom jest błogosławiony ze względu na relacje, które panują między mężem i żoną i dziećmi i tak dalej, i tak dalej. W dzisiejszym świecie, który często jest obcy, a nawet wrogi wierze, rodziny wierzące mają ogromne znaczenie. Umacnianie rodzin ma ogromne znaczenie. Wspólna modlitwa rodzin ma ogromne znaczenie. To jest działanie na zbawienie moje osobiste. To jest działanie na zbawienie mojej rodziny, bo przecież jeżeli kocham żonę, no to chcę, żeby była zbawiona. Jeżeli kocham męża, to chcę, żeby był zbawiony. Jeżeli kocham dziecko, to chcę, żeby było zbawione, a nie żeby w życiu nabiło sobie nie wiadomo ile guzów i jeszcze później ostatecznie wybrało piekło. No to nie ma nic wspólnego przecież z miłością. Dlatego zobaczmy, jaką poważną sprawą jest życie. Gdzie można przejść i tak przez palce to wszystko przepuścić, tylko kiedyś jest koniec tej wędrówki tutaj na ziemi. Kiedyś jest koniec i my nie wiemy kiedy, prawda? Jedni kończą szybciej, inni dożywają długich lat. Widzimy to, ale kiedyś jest koniec, no. I nawet największe przyjemności i uciechy tego świata się tutaj skończą, a doświadczenie uczy, że niestety satysfakcji pełnej nie dają, tylko jakby ciągłą pustkę i niespełnienie, i pogoń, i poszukiwanie, i rozpacz nieraz, i strzelenie sobie w głowę nieraz, bo człowiek jest rozbity coraz bardziej w tym świecie. Rozrywany, rozszarpywany, żeby był konsumentem, nie wiem, tam jakimś innym jeszcze, prawda? Dopóki człowiek jest użyteczny dla świata, dopóki ma pieniądz, dopóki można z niego wyssać cokolwiek, to jest potrzebny. A jak już ten człowiek tak się skończy, powiedzmy, jako źródło jakiegoś takiego wyssania, no to wówczas świat go porzuca i radź sobie sam. A jak nie, to za przeproszeniem, przepraszam za to słowo, to zdychaj. Tak dzisiaj patrzy świat na człowieka, żeby go wyeksploatować pod każdym względem. Przecież tak samo ma się przemysł aborcyjny, przemysł eutanazyjny, to też sobie powiedzmy, żeby po prostu, człowiekowi umilić i nazwać to, co jest śmiercią, nazwać prawem człowieka na przykład. Tak, jakkolwiek to sobie nazwiemy, rzeczywistość jest jedna, prawda o zdarzeniu, o faktach jest jedna. A czy my to sobie nazwiemy tak czy siak, jakie to ma znaczenie wobec prawdy? Możemy tylko usypiać jakby swoje samopoczucie, ale to w gruncie rzeczy jest bardzo krótkotrwałe. Bardzo krótkotrwałe. Dlatego, że później jak działa diabeł? Diabeł działa tak, że najpierw daje ten taki, powiedzmy, zastrzyk znieczulający naszą wrażliwość, nasze sumienie, a później czyni takie różnego rodzaju w głowę wręcz wali tym grzechem, który popełniłem. Diabeł jest perwersyjny. On najpierw zachęca do grzechu i mówi, nic się nie dzieje, to jest prawo człowieka, to jest tamto, przecież masz prawo. Bóg cię ogranicza, Kościół cię ogranicza. No, prawda, w te hasła, które wykrzykują niektóre panie na ulicach, do czego mają prawo, prawda, do brzucha, do i niżej, i wyżej, i same prawa mają, tylko że nie zastanawiają się nad prawami tego człowieka, którego poczęły. W ogóle to jakie ma znaczenie ten mały człowieczek, prawda, już to są królowe świata i życia. Królowe życia. No, tylko śmierć zadają. Więc to jest, kochani, właśnie takie działanie. A później demon będzie pracował w tym człowieku, żeby go rozsadzić, żeby te wyrzuty go zniszczyły, żeby nie oddać tego Bogu, tylko żeby to rozsadziło jak taka wewnętrzna bomba i żeby człowiek jak Judasz wpadł w rozpacz i się powiesił. Właśnie tak to działa. Na tym polega perwersja demona, że on najpierw zachęca i pokazuje miłe, złego początki. Tak to działa. I dlatego Kościół ma obowiązek przed tym przestrzegać. Kościół ma obowiązek głosić naukę Jezusową i choćby cały świat krzyczał, ryczał i mówił, że Kościół, prawda, nie dzisiejszy, nie taki, nie siaki. Jest Bóg, który jest niezmienny. Kościół ma strzec depozytu wiary, a nie zmieniać wiarę. Tylko strzec depozytu wiary i prowadzić ludzi do zbawienia. Jak Kościół zacznie zmieniać wiarę, to wówczas nie będzie prowadził ludzi do zbawienia i jest niepotrzebny. Bo taki Kościół jest zwodniczy wówczas. A Kościół właśnie ma być taką latarnią morską w świecie, żeby te biedne rozbitki, które gdzieś tam na morzu dryfują, żeby widzieli światło tej latarni i żeby dostali szalupę ratunkową od Kościoła po to, żeby do tego bezpiecznego brzegu można było dotransportować tych biednych rozbitków. Kościół żadnych rozbitków nie potępia. Kościół chce rozbitków ratować. To jest działanie Kościoła, a nie potępienie, bo Chrystus człowieka nie potępia. Chrystus chce, żeby wszyscy byli zbawieni. I to się też dokonuje właśnie w naszych rodzinach jako kościele domowym. Pomyślmy o swojej rodzinie jako kościele domowym. Czego brakuje też temu kościołowi domowemu? Bo my nieraz mówimy, a kościół to, a kościół tamto, a księża to, a biskupi to, a papież jeszcze coś tam. A co ty jako ojciec, matka, co ty jako syn, córka, babcia, dziadek robisz dla kościoła domowego? Jak mówicie o kościele, to najpierw porozmawiajcie o kościele domowym, o swojej rodzinie porozmawiajcie. Jak wy jesteście kościołem? Zanim pójdziemy na szczebel, prawda, ogólny, to najpierw sobie popatrzmy na ten szczebel najbliższy. Bo to jest wtedy trochę tak, że widzisz źdźbło w oku brata, a w swoim belki nie widzisz. Porozmawiajmy o kościele domowym. Tak, i wtedy zobaczymy też, że mamy trudności, że mamy może radości, mam nadzieję, że też są takie. A jak są trudności, to dlaczego one są? Jak możemy przez nie przejść razem, na ile się da? Jak wzmocnić życie sakramentalne? Jak wzmocnić życie modlitwy? Jak wzmocnić swoje świadectwo, swoją wytrwałość? Tak? Jak to są właśnie pytania, które też powinniśmy sobie postawić o swój kościół, jeśli mogę tak powiedzieć, czyli o kościół domowy. Bo kościół jest wspólnotą tych kościołów domowych, które tworzymy. I dlatego też zobaczmy, Dzieci na przykład też przecież uczą się od nas no, więcej niż myślimy, bo dzieci są świetnymi obserwatorami, naśladowcami. Ostatnio widziałem, tak przerzuciłem kanał i widzę w jednej z telewizji, jak jest jakiś taki program, w którym mama z dwoma chłopakami, synami prowadzi jakąś tam, no tam kopie na trawie w piłkę gdzieś i no i opowiada o sporcie, jak to można właśnie wyjść z dziećmi na łąkę, z jakieś takie nawet minimalne ruchowe różne ćwiczenia porobić, że przed rowerem trzeba, przed pójściem na rower trzeba by się rozgrzać trochę, żeby to właśnie te stawy, te wszystkie kości nasze, no to wszystko co tam mięśnie, prawda, żeby one właściwie funkcjonowały, żeby no, były rozgrzane, czyli żeby się nie zmęczyły zbyt szybko, tylko właśnie żeby działały dla jakby dla zdrowia, a nie dla choroby. No i wtedy dziennikarka pyta właśnie tego jednego syna, a czy ty się rozgrzewasz jak, bo mama przed chwilą mówiła, że trzeba się rozgrzewać, prawda? A czy ty się rozgrzewasz jak idziesz na rower? I to dziecko mówi nie. Ale żeby się usprawiedliwić mówi, ale mama też się nie rozgrzewa. No więc zobaczmy, że dzieci się od nas uczą. Tutaj przed chwilą mama mówiła, że trzeba się rozgrzewać, prawda? Do telewizji tak mówiła, ale dziecko powiedziała, a mama się też nie rozgrzewa. No i tak wyszło. Więc zobaczmy, że dzieci się uczą. I właśnie uczą się albo szacunku męża do żony, albo braku szacunku męża do żony. Albo szacunku żony do męża, albo braku szacunku żony do męża. To staje się treścią ich życia. No musimy mieć tego świadomość. One to piją tak, jak piją mleko matki. To nasze zachowania dzieci też spijają. Jeżeli ktoś prowadzi dziecko na marsz, który jest marszem ludzi, którzy krzyczą o zabójstwie, którzy krzyczą wulgarne hasła, którzy uczą pluć na policjantów, którzy no, mówią o dymie w kościołach, dają dziecku transparent, moja macica należy do mnie, pięciolatce, no to na litość boską. Kim to dziecko może się stać w przyszłości? Jaką przyszłość? I jeszcze w imię przyszłości tego dziecka niby to robią. Jaką przyszłość dajecie temu dziecku? Kogo wy chcecie, kim to dziecko ma się stać w przyszłości? Przecież to jest zbrodnia na tym dziecku. To jest zbrodnia na tym dziecku popełniona. Zbrodnia na psychice tego dziecka i zbrodnia na sercu tego dziecka. To jest zbrodnia. I dlatego, zobaczcie, tak ważne jest świadectwo rodzin chrześcijańskich. Tak ważne jest to, żebyśmy jako kościół domowy wzmacniali się. Różne sytuacje będą w życiu. Ja nie przypuszczam, że w świecie będzie lżej. Ja myślę, że będzie coraz ciężej. I dlatego, jeżeli nie wzmocnimy tego swojego kościoła domowego, to będzie to jak dom postawiony na piasku. Widzimy to. Przyjdą wichury, przyjdą trąby powietrzne, a przyjdą jeszcze większe zawieruchy niż są dzisiaj w świecie. I zniszczą ten kościół domowy. Bo diabeł ryczący krąży szukając kogo pożreć i będzie jeszcze większy, bo widać co się dzieje przecież. Jeżeli widzimy znaki na niebie, jeżeli widzimy co się dzieje, że świat wariuje, że zabijanie dziecka nazywa się prawem człowieka, no to przecież lepiej nie będzie, tylko gorzej. Jeżeli zabijanie człowieka, który jest samotny i który nie widzi dla siebie przyszłości, bo jest samotny, bo nikt go nie otoczy troską i on mówi, chcę umrzeć, bo jestem samotny. No to świat mówi, to my ci pomożemy. I daje zastrzyk. I to jest medyczna pomoc w umieraniu. Pomoc! Służba zdrowia. Na litość boską. Służba zdrowia. Medyczna pomoc w umieraniu. A człowiek jest samotny i dlatego mówi, że chce umrzeć. Podamy ci zastrzyk. Pomożemy. Tak to dzisiaj i dlatego, kiedy widzimy to, to wcale lepiej nie będzie. Tylko będzie gorzej. To pójdzie naprawdę o ogromne zwiedzenie świata. I dlatego widząc to, jeżeli się nie wzmacniamy, to jesteśmy głupcami. To jesteśmy głupcami. To jesteśmy jak te głupie panny, którym zabrakło oliwy w przypowieści. Wzmacniajmy kościół domowy. Absolutnie. Rodzina, rodzina i jeszcze raz rodzina. Wzmacniajmy kościół domowy. Ojciec, matka, dzieci, wszyscy mamy kapłaństwo chrzcielne. Czyli jesteśmy, jak mówimy o kapłanach, to też pomyślmy o sobie, jako o ojcu, matce, dzieciach, babci, dziadku. Przez przyjmowanie sakramentów, modlitwę, dziękczynienie, świadectwo świętego życia, wyrzeczenia, umartwienia, które będziemy podejmować, naukę w ogóle jakichkolwiek wyrzeczeń, bo dzisiaj świat nie chce wyrzeczeń, tylko chce przyjemności. No ale takie życie nie jest, po prostu świat fałszuje życie. Życie wymaga też wyrzeczenia. Miłość wymaga też wyrzeczenia. Chrystus nie przyszedł, żeby mu służono, ale żeby służyć i dać swoje życie. No to co my mamy robić? To my chcemy, żeby nam służono i żebyśmy zachowali życie. A Chrystus przyszedł, żeby służyć i żeby oddać życie. No to albo jesteśmy Chrystusowi, albo jesteśmy nie Chrystusowi. Dom rodzinny jest pierwszą szkołą życia chrześcijańskiego, pierwszą szkołą miłości. I tutaj nic z tego nie zastąpi. Nic nie zastąpi. Dlatego wzmacniajmy kościół domowy. To jest nasze absolutne zadanie i to pilne zadanie. Zobaczmy, jak to wszystko szybko idzie w świecie. To jest nasze pilne zadanie. Bo inaczej zostaniemy jako rodziny chrześcijańskie, stracimy smak. Nie będziemy solą, nie będziemy światłem. Stracimy smak. Będziemy mdli. I świat nas wchłonie. I będziemy światowi, a nie Chrystusowi. Dlatego też ogromnie to jest ważne. Popatrzmy, co oglądamy, czego słuchamy, bo ojcowie Kościoła mówią, czym się karmisz, tak żyjesz. Ile godzin przed kretyńskim telewizorem spędzamy, oglądając serial, czy jakiś, prawda, talk show, czy cyrk, czy nie wiadomo, co tam jeszcze się dzieje, czy w internecie ile siedzę. Po co mi to wszystko? No po co mi tych powiadomień 1 500 000 i mnie tylko denerwują, prawda? Te wszystkie, co schodzą, te powiadomienia. Zamiast się skupić na czymś konkretnym, to ja i na tym, co jest rzeczywiście tu i teraz, to ja myślę o tym, co jest, prawda, na drugim końcu świata, bo przyszło mi powiadomienie. No. tak jak nieraz siedzą młodzi i są obok siebie, zamiast popatrzeć sobie w oczy, zamiast chwycić się za rękę, żeby poczuć rzeczywiście, że jestem tutaj, tak, no to siedzą w ekranie tego smartfona, i w zasadzie rozmawiają z kimś, kogo tutaj nie ma. To jest oczywiście wszystkie te, żeby było jasne, jestem za techniką i technologiami, ale żeby one nie odrywały mnie od tu i teraz, czyli żeby nie przenosiły mnie do świata takiego nierzeczywistego, żeby nie odrywały mnie od faktów, od prawdy, od realności, żeby mnie nie odrealniały, o. To jest w tym wszystkim też bardzo ważne, bo to jest zwiedzenie, to jest próbuje się ukraść człowieka. Czy my tego nie widzimy, że próbuje się nas ukraść? Ukraść męża żonie, żonę mężowi, dzieci rodzicom, rodziców dzieciom. Próbuje się ukraść. Próbuje się ukraść kapłaństwo, próbuje się ukraść małżeństwo. To jest kradzież i kradzież nas wszystkich Bogu. Próbuje się nas wykraść, demon chce nas wykraść Bogu. A Bóg nie jest naszym takim oprawcą, tylko właśnie jest naszym wyzwolicielem z tej kradzieży. Jeżeli ktoś by nas uprowadził i zamknął w bagażniku jak księdza popiełuszkę, to ten, który by otworzył bagażnik i uwolnił księdza popiełuszkę, byłby kim? Byłby wyzwolicielem tego człowieka. I właśnie to robi Bóg. Demon chce nas, tak jak UB, księdza popiełuszkę, najpierw otumanić, związać, pobić jak się nie da i związać, prawda, powrozami, wrzucić do bagażnika i jechać w nurty Wisły najlepiej. I wrzucić nas po to, żebyśmy utonęli. I żeby nikt się o tym nie dowiedział. Tak chce zrobić demon. Właśnie. A Bóg chce ten bagażnik otworzyć. Bóg chce zerwać kajdany. Bóg chce zerwać powrozy. Bóg chce wypuścić na wolność i pokazać znak wybawienia. To chce zrobić Bóg. I to jest wyzwoliciel. A my nieraz Boga nazywamy opresorem jakimś. Kimś, kto chce nas zniewalać. Ale to jest perwersja demona, że na Boga, wielkiego wyzwoliciela człowieka, wielkiego piewcę miłości, wielkiego, bo Bóg jest miłością, tego, który jest wolnością, który jest świętością, będzie nazywał właśnie tym, który człowieka zniewala, bo mój brzuch należy do mnie, bo moje to należy do mnie, bo moje tamto należy do mnie, bo to jest prawo człowieka. A kto ci, człowieku, dał prawo do zabijania drugiego? Kto? Kto? Parlament? Gdzie są ludzie grzeszni i bezbożni niejednokrotnie? Oni dali prawo do zabijania? W czyje imię? W czyje imię? W swoje imię? Jakie to jest imię? Dlatego zobaczmy, to są pytania absolutnie podstawowe. I jeszcze raz powiem, przepraszam, że tak dzisiaj może, no, ponosi mnie trochę, ale to jest absolutny wymóg na dziś. Wzmacniać kościół domowy. I jeżeli to prześpimy i odłożymy to na jutro, może nie być czasu. Dziś to jest ważne. Od dziś, od teraz. Bardzo dziękuję za to wysłuchanie.